Dziś proponuję, byśmy porozmawiali m.in. o wydarzeniach politycznych minionego weekendu, programie Mama 4+, ograniczeniu handlu w niedzielę i akcji Znak Pokoju. A gośćmi gier politycznych są poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski.
Witam serdecznie.
Szef białostockiej Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.
Dzień dobry.
Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry wszystkim.
W miniony weekend miały miejsce dwa duże wydarzenia polityczne. Konferencja w Sejmie zorganizowana przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, poświęcona zasadom prowadzenia polityki rozwoju i konwencja Koalicji Obywatelskiej Kobieta, Polska, Europa. Zanim jednak do tych tematów przejdziemy, sprawa, która od rana budzi emocje w związku ze śledztwem dotyczącym doprowadzenia polskiej grupy zbrojeniowej SA do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej. Funkcjonariusze CBA zatrzymali 6 osób, wśród nich byłego podlaskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Antoniego K., a którego przynajmniej niektórzy z panów obecnych tutaj w studiu znają osobiście. Czy to zaskoczenie? Dariusz Piątkowski.
Ja z zaskoczeniem przyjąłem informację, że osoby znane publicznie są aresztowane przez funkcjonariuszy CBA. Tym razem trafiło to także na osobę, która kiedyś była związana z Podlasiem. Powiedziałbym tak, rutynowe działania CBA przyniosły widocznie jakieś podejrzenia, bądź może i dowody dotyczące niekorzystnych dla państwowej spółki decyzji. Dobrze CBA działa, zatrzymuje osoby podejrzane. Jak rozumiem, prokuratura postawi prawdopodobnie za jakiś czas zarzuty, będą przesłuchania. My w przeciwieństwie do naszych przeciwników politycznych nie brwiemy włosów z głowy. Wyraźnie mówiliśmy o tym, że bez względu na to, kim jest przestępca, jeżeli łamie prawo, bez względu na to, z jakiej partii politycznej, jakiego pochodzenia etnicznego, jakiego koloru włosów i tak dalej, z jakiej rodziny pochodzi, powinien być tak samo ścigany przez organy państwa. I w tym wypadku tak się dzieje. Przypomnę, że gdy pojawiają się zarzuty wobec byłych ministrów Platformy Obywatelskiej, no to nagle się pojawia sugestia, że są to działania czysto polityczne, zemsta polityczna i tak dalej. Tak jak mówił prezes Jarosław Kaczyński, nie powinno być świętych krów. Ci, którzy są winni, powinni być ścigani i ponosić karę bez względu na przynależność partyjną, sympatię polityczną itd. itd.
Mariusz Antonika tutaj w tych różnych relacjach agencyjnych pojawia się jako były poseł, ale to też, zanim został posłem, radny Białegostoku. Zbigniew Nikitorowicz z tej działalności
tak, ja go poznałem, jako radnego Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej działał chyba w Młodzieży Wszechpolskiej, no ale przecież wszyscy wiemy, że w ostatnich latach był, że tak powiem, w otoczeniu PiS-u i jego działalność gospodarcza była znana, szeroko opisywana przez media, przez stacje telewizyjne. I powiem tak, no mamy do czynienia, wbrew temu, co pan poseł mówi, z władzą najbardziej pazerną i skorumpowaną w historii trzeciej RP. Mamy tutaj mnóstwo przykładów. Sprawa nagród dla ministrów, sprawa Marka Chrzanowskiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego.
Ale sprawa Mariusza Antoniego K.
rzeczach, które nie są przestępstwami.
Zaskoczeniem? Zna pan osobiście tę osobę?
Znam, ale to ta znajomość była sprzed 10 lat i znałem go jako człowieka jeszcze młodego i uczciwego, tak mi się wydaje. No tutaj te kwestie związane z działalnością gospodarczą były szeroko wiele miesięcy temu opisywane przez media. Działalność pana Bartłomieja Misiewicza była też znana, jego występy w białostockim klubie.
Teraz mamy taką władzę.
Bartłomieja M. Niech pani redaktor tak będzie. Słuchacze i tak wiedzą, o kogo chodzi, bo są to osoby powszechnie znane. Niestety zapewnienia PiS-u, że są uczciwą, nieskorumpowaną władzą, nie mają pokrycia w rzeczywistości. Każdy miesiąc, każdy tydzień przynosi kolejne afery. Dzisiaj mamy opisaną przez Gazetę Wyborczą o Chrześniaku, wiceprezesa PiS, pana Adama Lipińskiego, no, który ustawiał przetargi i nie został zwolniony z pracy, tylko osoba, która zgłosiła nieprawidłowości, została usunięta z KGHM. Także tutaj mamy systemowym transferem środków publicznych do albo do prywatnych kieszeń ludzi związanych z obozem władzy.
A myślę, że takich informacji
nieprawda.
Będzie...
Tam, gdy się pojawiają osoby nieuczciwe, powinny być pociągane do odpowiedzialności. I teraz mamy właśnie do czynienia z tego typu sytuacją. Jest to sytuacja zupełnie odmienna niż w okresie rządów PO-PSL, kiedy kryliście swoich ludzi.
A myślę, że teraz jeszcze więcej będzie takich informacji
pośle,
się pojawiało.
Od trzech lat rządzicie. Żadna
osoba bardzo, co się działo z panem byłym ministrem Gawłowskim, któremu postawione
stawiamy
są zarzuty.
Stawiamy tutaj kropkę na ten temat.
Chcecie dopuścić do tego, aby
zgadzamy się z tym, że jeden i drugi pan byliście zaskoczeni. Panie
odebrać
pośle?
Moje immunitety, żeby mógł odpowiadać.
Panie prezydencie.
Przeciwdziałaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Jerzy Leszczyński, krótko, czy jest pan zaskoczony tą sytuacją?
Oczywiście zaskoczony jestem, bo to jest, co prawda, tak blisko nie znałem posła Mariusza K., ale dla mnie to jest zaskoczenie faktycznie. Natomiast słuchając panów, rzeczywiście tutaj wojna polsko-polska. Mamy tego przykład między, można powiedzieć, plemionami, a nie wiadomo, czy akurat ta kwestia akurat dotycząca tej, nie wiem, to się okaże, czy to jest afera, jeżeli chodzi w kręgach Ministerstwa Obrony, czy to nie jest jakaś wojna między szczepami plemion.
A myślę, że takich wojen, czy też bitew będzie coraz więcej, bo mamy przecież rok wyborczy. Najpierw wybory do Europarlamentu, które myślę, że tak bardzo rozgrzewać nie będą, ale jesienią wybory parlamentarne. I teraz chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co działo się w miniony weekend, czyli konferencja w Sejmie, zasady prowadzenia polityki rozwoju to Prawo i Sprawiedliwość. Prezes Jarosław Kaczyński mówił o sukcesa zaledwie 3-letniego rządzenia tego ugrupowania w wymiarze gospodarczym, społecznym i socjalnym i przekładaniu się tego sukcesu na poziom życia wszystkich Polaków. Premier Mateusz Morawiecki mówił o wysokim wzroście gospodarczym. A z drugiej strony mamy konwencję Koalicji Obywatelskiej Kobieta Polska Europa. Walkę z dyskryminacją, wykluczeniem, przeciwdziałanie mowie nienawiści oraz starania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, a także odbudowa wspólnoty w Polsce. To zapowiedzieli podczas tej konwencji politycy Platformy Obywatelskiej i liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka. Rozumiem, że to jest już taka rozgrzewka przed tymi jesiennymi wyborami. Z czym panowie, zgadzacie się, czy też nie, jeśli chodzi o te przeciwne ugrupowania? Rzeczywiście wzrost gospodarczy i sukcesy 3-letniego rządu Prawa i Sprawiedliwości?
No, panie redaktorze, może warto spytać rolników, którzy protestowali dzisiaj również w
Korycinie. Ale tak jak
wspominałam,
za każdego rządu protestowali.
Jakie to są sukcesy, jeżeli chodzi o rolnictwo, no to wszyscy wiemy, ASF rozlewa się na całą Polskę, już przekroczył linię Wisły, w związku z tym rolnicy mają problemy z hodowlą trzody chlewnej.
Jednocześnie Platforma protestuje przeciwko działaniom, które mają ograniczyć rozlewanie się ASF-u?
Nie, panie pośle, my prowadziliśmy tę walkę i wspólnie z PSL-em bardzo skutecznie, bo przed ministrem Jurgielem były tylko 3 ogniska ASF-u.
ASF pojawił się w końcu w całym rządzie.
Ale niech pan mnie
dopiero
nie przerywa, proszę trochę.
Zbigniew Nikitarowicz, proszę.
Tutaj jesteśmy równi, panie pośle, w studiu, mimo że ja nie jestem posłem.
Jesteśmy równi.
Także oczywiście jest wzrost gospodarczy, jest koniunktura w całej Europie i na świecie. Jednak myślę, że to wiele grup społecznych nie odbiera tego w swoich kieszeniach. Mamy tutaj przykład nauczycieli, którzy szykują akcję protestacyjną i strajk generalny. Pan poseł jest z wykształcenia, był praktykującym nauczycielem i te pensje nauczycieli są dzisiaj skandalicznie niskie, a nie widać tutaj żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej. Również wiele innych grup społecznych czuje się niedowartościowana. Ten wzrost gospodarczy nie przekłada się na dochody przeciętnych obywateli pracujących, prawda, którzy chcieliby więcej zarabiać.
To może teraz kilka kontrargumentów, jeżeli można. Po pierwsze, ten wzrost gospodarczy cieszy się, że nawet przeciwnicy dostrzegają, że Polska przeżywa okres dobrego rozwoju gospodarczego. Jest to zasługa między innymi także działań rządu Morawieckiego i pani premier Beaty Szydło, które doprowadziły do tego, że polski PKB jest jednym z najwyższych w Europie. Podczas ostatniego szczytu w Davos także i Polska była chwalona za to tempo rozwoju gospodarczego i coraz bardziej przyjazne prawo dla przedsiębiorców. Wprowadziliśmy wiele przedsięwzięć, które ułatwiają prowadzenie biznesu w Polsce i jednocześnie doprowadziliśmy do tego, że wyeliminowaliśmy znaczną część działań nielegalnych, tak zwanej szarej czy czarnej strefy w polskiej gospodarce, co ułatwia działalność polskim przedsiębiorcom. Realny wzrost poziomu życia to także między innymi wzrost pensji minimalnej, który jest odczuwalny za rządów Prawa i Sprawiedliwości, znacznie bardziej niż za rządów PO-PSL. Wzrasta także średnie wynagrodzenie. Zgadzam się, że niestety nie we wszystkich zawodach jest to odczuwalne także wśród nauczycieli, ale jest to także wina przynajmniej częściowo z zaległości z ubiegłych lat, bo przypomnę, że od 2012 roku przez kilka kolejnych lat nie było nawet wyrównania poziomu inflacji dla zarobków nauczycieli. To doprowadziło do tego, że ich wynagrodzenia rzeczywiście zmalały w stosunku do chociażby średniej krajowej. Pani minister Zalewska wyraźnie wskazywała na to, że w ciągu od kwietnia ubiegłego roku do stycznia 2019 poziom wynagrodzeń nauczycieli wzrośnie o ponad 15%, a więc jest to nieprawda, że nie ma żadnej reakcji na to, co się dzieje z poziomem zarobków nauczycieli. Ja osobiście wolałbym, aby te wynagrodzenia były jeszcze wyższe. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja budżetowa. Może da się doprowadzić do tego, aby ta podwyżka była trochę szybciej, czy może na nieco większą skalę. I widać, że poziom życia Polaków wzrasta. Choćby liczba wyjazdów zagranicznych, liczba osób wypoczywających nad polskim morzem, co budziło niepokój wielu celebrytów zaniepokojonych tym, że nad polskim morzem nie ma już spokoju i nawet ci biedniejsi Polacy mogą sobie pozwolić na wypoczynek w górach czy nad polskim morzem, pokazują na to, że jednak poziom życia zdecydowanie wzrósł. Także badania międzynarodowe pokazują, że na skutek takich programów jak 500+ i innych działań osłonowych doszło do praktycznie likwidacji ubóstwa wśród dzieci, a Polska dotąd była jeszcze kilka lat temu w niechlubnej czołówce państw, gdzie ten problem był bardzo wyraźny.
Jerzy Leszczyński.
Faktycznie trzeba przyznać, że wzrost gospodarczy w naszym kraju jest na dobrym poziomie. To wynika, tak jak panowie zauważyli, też z sytuacji ogólnej w świecie i w Europie. I to myślę, że odczuwamy. Natomiast oczywiście nie wszystkie programy socjalne, no bo program 500+ oczywiście swojej części zdaje egzamin, ale myślę, że też patrząc w przyszłość, no my nie zaspokoimy też chyba wszystkich też oczekiwań społecznych, bo tutaj coraz więcej będzie, myślę, że grup społecznych występować o potrzeby, a patrząc w przyszłość musimy też zadbać o nasze też i przyszłe emerytury, dlatego my ze swojej strony, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, też nielokrotnie nasz projekt Emerytura bez podatku, ona przepadła, ale chociażby czy byłoby zacząć od tego, żeby w ogóle tego nie robić, bo to są dodatkowe koszty. Ta emerytura powinna być naliczana bez podatku i to by przynajmniej byłby jakiś pierwszy krok. Natomiast oczywiście polityka ogólnie obecnego rządu, no, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne i nasze miejsce w Europie, to tutaj już mamy pewne wątpliwości, bo wizerunek Polski w tym zakresie no, nie jest najlepszy. I patrząc też na przyszłą perspektywę, a szczególnie nasz region, województwo podlaskie, które korzysta ze środków unijnych w dużej mierze, bez tego praktycznie w ostatnich latach byśmy się tak szybko nie rozwijali. No, nie wiemy, jak to się przełoży na też wsparcie, jeżeli chodzi o środki unijne. Także są rzeczy dobre, ale też myślę, że też wiele rzeczy trzeba byłoby poprawić i my też mamy swoje oferty, ale też należałoby prowadzić normalny dialog, a często tego dialogu ze strony rządu nie ma.
Chciałabym, żebyśmy teraz poświęcili jeszcze czas właśnie konwencji Koalicji Obywatelskiej pod hasłem Kobieta Polska Europa, bo była mowa między innymi o równouprawnieniu płacowym, a także równych szansach dla kobiet w życiu publicznym i dostępie do kariery zawodowej, potrzebie wprowadzenia edukacji seksualnej, przywrócenia refundacji zabiegów in vitro z budżetu państwa. To oczywiście tylko przykłady. Czy to jest pomysł Koalicji Obywatelskiej przed tymi nadchodzącymi wyborami w panów ocenie, żeby zwrócić się do kobiet i żeby te wybory wygrać?
Znaczy jest to jeden z elementów naszego programu. Będzie kilka takich konwencji, ale oczywiście kwestia praw kobiet jest bardzo ważna dla Platformy Obywatelskiej, dla Koalicji Obywatelskiej i dlatego, tak powiem, przykładamy do tego dużą wagę. Takie sprawy jak wdrażanie konwencji antyprzemocowej w Polsce. No tutaj ten rząd ma bardzo wiele zaniedbań. No tutaj ten symboliczny przykład tego, że w projekcie ustawy zapisano, że niebieska karta będzie zakładana dopiero po wielokrotnym pobiciu, że jednokrotne pobicie kobiety przez mężczyznę, czy na odwrót, to też się może zdarzyć. To nie jest, że tak powiem, przemoc domowa. Podobnie mamy z in vitro. Wiele tysięcy dzieci urodziło się dzięki temu programowi, który był przez Platformę wprowadzony. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości to zlikwidował i nie ma refundacji zabiegów in vitro. A wszyscy wiemy, że nie stać na to wiele rodzin, żeby w prywatnych klinikach opłacić ten zabieg. Z jednej strony ten rząd mówi, że zależy mu na przyroście naturalnym, na tym, żeby rodziło się jak najwięcej dzieci, a z drugiej strony likwiduje program, który, no, dzięki któremu urodziły się tysiące dzieci naszych przyszłych obywateli. Także sprawa równouprawnienia kobiet, również tego płacowego, żeby za to samo pracę była taka sama płaca dla kobiet na równoległych stanowiskach. Myślę, że to jest ważne i potrzebne.
Czy Prawo i Sprawiedliwość niejako odpowiada, choć wiem, że wcześniej został przyjęty program Mama 4+, też skierowany do kobiet, choć w niektórych przypadkach również do mężczyzn. Ja przypomnę, że o świadczenie będą mogły ubiegać się matki, które osiągnęły wiek emerytalny 60 lat. W niektórych przypadkach świadczenie będzie przysługiwało także ojcom po osiągnięciu 65 lat. I to świadczenie będzie przysługiwało osobom, które nie pracują i nie mają niezbędnych środków utrzymania albo mają prawo do emerytury, ale ta emerytura jest niższa niż minimalna. Od 1 marca to będzie 1100 zł. 65 tysięcy osób to jest ten szacunek. To osoby, które nie wypracowały tego stażu i niespełna 21 tysięcy osób, które już pobierają emeryturę, ale jest ona niższa niż minimalna i wówczas będzie ona uzupełniona do tego 1100 zł brutto. Czy to jest właśnie też ukłon w stronę pani?
To jest kolejny realny program, który pomaga osobom w trudnej sytuacji materialnej, tych, które już same w tej chwili nie są w stanie tej swojej sytuacji materialnej poprawić, no bo są to osoby już w starszym wieku, które z różnych powodów, w tym wypadku rodzinnych, nie mogły tak naprawdę wypracować sobie emerytury. I to jest właśnie realna pomoc także kobietom, jak pani zaznaczyła, bo ich ojcowie również mogą się o to ubiegać. Natomiast na tych konwencjach można pokazać wyraźne różnice między Prawem i Sprawiedliwością, a totalną opozycją. My staramy się mówić o tym, czego chcą Polacy, a chcą dzisiaj, na co wskazują badania, wzrostu poziomu swojego życia i ten rozwój gospodarczy, programy rządowe, o których przed chwilą wspominaliśmy, temu realnie służą. Pokazywano dane statystyczne, które wyraźnie wskazują, że o kilkanaście procent wzrosła realna siła nabywcza przeciętnego Polaka. Natomiast konwencja Platformy Obywatelskiej, mam wrażenie, jest trochę taką walką na scenie opozycyjnej, bo tam pojawiają się nowe ruchy polityczne, choćby Roberta Biedronia, wyraźne lewicowe, czy znacznie bardziej lewicowe niż Platforma Obywatelska. Ta, bojąc się utraty części elektoratu, zaczyna wysyłać sygnały, że także jest partią lewicową, światopoglądowo bliską coraz bardziej lewicy europejskiej, która próbuje realizować takie programy ideowe dotyczące tej sfery równości, także i osób odmiennych płciowo i jednocześnie nie szanuje tych, którzy mają inne poglądy. Przypomnę choćby wystąpienie byłej premier pani Ewy Kopacz, która przeciwników tych programów Platformy Obywatelskiej, nazwała niedostosowujących się do współczesnej Europy, pachnących naftaliną, a więc takich określeń mocno stygmatyzujących. Z jednej strony Platforma niby walczy z mową nienawiści, a z drugiej strony jednocześnie odhumanizowuje tych, którzy mają zupełnie inne poglądy.
Odpowiedź,
panie pośle, jeżeli pan uważa, że jak ktoś powie, że coś trąci naftalino, jest to mowa nienawiści, to nikogo pan na to nie nabierze. To była normalna ocena waszych poglądów, gdyż one są, że tak powiem, nie przystają do współczesnego świata i ja powiem tak, trącą myszko, jeżeli pan to uzna, że też jest to mowa nienawiści. No to było po prostu porównanie całkowicie uprawnione, jak najbardziej je na miejscu.
Jeżeli przyznanie, że współczesna Europa to jest taka, w której likwiduje się tradycyjną rodzinę i więcej praw mają osoby o odmiennych orientacjach seksualnych i że trzeba promować na siłę wychowanie seksualne, no to rzeczywiście jesteście w cudzysłowie postępowi.
Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Mama 4+. Czy ten program według pana jest dobrym programem? Bo ja spotkałam się z takimi wątpliwościami, że czy do końca jest sprawiedliwy w stosunku do kobiet, które jednak miały czwórkę lub więcej dzieci, ale mimo to pracowały, a jednak zdołały wypracować tylko tę najniższą emeryturę, czyli że część osób no, nie pracowała i mogła się zająć tymi dziećmi, wychowując te dzieci. Teraz ma to wyrównane i będzie mieć tę najniższą emeryturę. A były jednak kobiety, które miały czwórkę czy też więcej tych dzieci, pracowały za najniższą krajową, wypracowały najniższą emeryturę i są na tym samym etapie. Jeśli chodzi o świadczenie oczywiście.
Oczywiście każda propozycja, która poprawia szczególnie właśnie osób starszych sytuację, myślę, że jest bardzo cenna i ta propozycja Matka Plus, myślę, że warto nad tym rozmawiać. Mam nadzieję, że nasze propozycje, bo tak jak pani redaktor zauważyła, że też właśnie proponujemy, żeby ująć właśnie kobiety, które pracowały, miały co najmniej trójkę i więcej dzieci i na przykład miały dodatek do tego. To już kwestia ustalenia, jakiej wysokości, może 250 zł na przykład, nie? Ale w każdym bądź razie taka propozycja jest. Natomiast czy to zostanie uwzględnione, tak jak i zresztą w poprzednich projektach 500+, czy znowu rząd uzna, czy Prawo i Sprawiedliwość tylko i wyłącznie swoje racje, to zobaczymy. Ale wracając jeszcze do kwestii ogólnej polityki, to tak no, patrząc na opozycję, myślę, że jeżeli chcemy wygrać jesienią wybory, to musimy współpracować i razem działać. Natomiast Koalicja Obywatelska, która w tej chwili Platforma, no jakby tworzy w ostatnich wyborach samorządowych, trochę się jakby rozpadła, bo Nowoczesna nie była
obecna na tej konwencji.
I, ale mam nadzieję, że Platforma Obywatelska jako główna siła opozycyjna skupi wszystkich opozycji i będziemy oczywiście rozmawiamy, że i razem wspólnie będziemy działać. Zobaczymy jeszcze w jakim układzie.
Ja też mam taką nadzieję, panie marszałku. Myślę, że doświadczenia współpracy Platformy Obywatelskiej i PSL są pozytywne i ja mam nadzieję, że tymi głównymi siłami w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które utworzą wspólną listę, będzie Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. Jesteśmy nawet w jednej grupie w Parlamencie Europejskim, w Europejskiej Partii Ludowej i myślę, że mimo pewnych różnic programowych między PSL-em a Platformą, one są i nie ma co ich ukrywać, to jednak więcej nas łączy niż dzieli. Myślę, że taka wspólna lista jest skazana na sukces.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze po tej przejściu wrócili na chwilę do zbliżających się wyborów, czy to do Europarlamentu, ale bardziej do polskiego parlamentu, bo te wybory jesienią, a gdyby odbyły się w styczniu, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 42,4% poparcia, mogłoby rządzić samodzielnie, Platforma Obywatelska 31,1%, Kukiz 15,8%, PSL 6,8%, tak wynika z sondażu Estymatora. Pozostałe ugrupowania, czyli SLD, Partia Razem, Wolność, Nowoczesna, Partia Teraz, byłyby poza parlamentem. Oczywiście wyniki robione są dla poszczególnych ugrupowań, a nie na przykład dla Koalicji Obywatelskiej. Wtedy być może to by się zmieniło. A tu, jak słyszeliśmy też na antenie przed przerwą, różne koalicje w ramach Koalicji Obywatelskiej mogą powstać. Ale chciałabym panów zapytać, czy i na które ugrupowanie może mieć wpływ zapowiadane działanie Roberta Biedronia, który właśnie chce, tworzy, wręcz już jest na ukończeniu nowej siły politycznej i zamierza oczywiście wystawić swoje ugrupowanie w wyborach.
Wydaje się oczywiste, zaczęliśmy o tym mówić przed przerwą muzyczną, że najbardziej zagrożona czuje się Platforma Obywatelska. Stąd przecież przyjęcie pani Nowackiej, która dotąd kojarzyła się raczej ze skrajnie lewicowymi ugrupowaniami w Polsce. Stąd także między innymi ta konwencja, o której przed chwilą rozmawialiśmy. No i też działania Grzegorza Schetyny wobec dotychczasowego sojusznika, czyli Nowoczesnej, praktycznie pożarł po wyborach samorządowych. Przyjęcie grupy kilku posłów, w tym także i białostockiego posła Nowoczesnej, pokazują, że koalicja z Platformą Obywatelską może być w cudzysłowie zabójcza dla tych przyszłych koalicjantów. Doświadczenia pani Lubnauer i całej Nowoczesnej pokazują, że trzeba być bardzo ostrożnym we wchodzeniu we współpracę z Platformą Obywatelską. A jakie decyzje podejmą poszczególne partie? My oczywiście na to nie mamy żadnego wpływu. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się oczywiście do jednych i do drugich wyborów. Przedstawiamy pozytywny program polityczny, gospodarczy i społeczny dla Polaków. Sondaż, o którym pani wspomniała, pokazuje, że duża część Polaków ten program popiera i mamy szansę na samodzielną większość. Jaki będzie ostateczny wynik? Oczywiście pokażą wybory parlamentarne.
Oczywiście, bo jeszcze do wyborów dużo czasu.
Z pokorą podchodzimy do wyników sondaży. Najważniejszym sondażem są oczywiście wybory.
Czy Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska rzeczywiście boi się, że Robert Biedroń może namieszać na scenie politycznej?
Nie, nie obawiamy się. Myślę, że ze strony Platformy i Koalicji Obywatelskiej jest wyciągnięta ręka w stronę Roberta Biedronia. On najwyraźniej chce iść swoją własną drogą, a nie drogą jednoczenia się opozycji. Chciałbym, troszkę mnie bawi to współczucie ze strony posła PiS dla pani Katarzyny Lubnauer, ale chciałbym zapewnić wszystkich słuchaczy, że Koalicja Obywatelska funkcjonuje, trwa, utworzyły ją cztery ugrupowania. Oprócz Platformy Inicjatywa Polska, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów oraz Nowoczesna. To, że część posłów chciała większej integracji w ramach Koalicji Obywatelskiej, dlatego się znalazła w klubie, który teraz się nazywa Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, i myślę, że to jest ciągłe wyzwanie jeszcze przed pozostałymi posłami i zwłaszcza przed panią Katarzyną Lubnauer, która nie powinna się obrażać na rzeczywistość, tylko dążyć do tego, do kontynuacji tego, co zaczęliśmy przed wyborami samorządowymi. Przed tymi wyborami samorządowymi wielu wskazywało w ogóle Platformę i Koalicję Obywatelską na porażkę. Ja przypomnę niektóre sondaże, między innymi CBOS-u, które dawały nam 16 czy 14% poparcia i ponad dwukrotna przewaga PiS-u. Do sondaży należy podchodzić, że tak powiem, z dystansem. Zależy, jaki ośrodek robi, kto jest, że tak powiem, zamawiającym ten sondaż. Akurat ten sondaż, który pani wymieniła, był zamówiony przez prawicowy tygodnik Do Rzeczy.
Podałam go dlatego, że jest najnowszy.
No tak, ja rozumiem. No ale pewnie będą inne sondaże, w których będą inne wyniki. Ja myślę, że najważniejsze, żeby opozycja znalazła wspólny mianownik przed tymi wyborami. Wspólne minimum programowe. Myślę, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest o to łatwo, gdyż polityka PiS-u jest antyeuropejska, jest dystansowana. Te propozycje budżetowe, o których wspominał pan marszałek, no, przewidują znaczące obniżenie funduszy unijnych dla Polski o około 20%. To są, że tak powiem, olbrzymie liczby. To jest około 20 miliardów euro i niestety to silna Platforma Obywatelska i PSL będzie walczył w Parlamencie Europejskim o to, żeby ten budżet był dla nas jak najlepszy, gdyż PiS nie ma w Parlamencie Europejskim żadnych poważnych koalicjantów oprócz brytyjskich konserwatystów, którzy właśnie, że tak powiem, wypisali się z Unii Europejskiej.
Ale dwa czy trzy sprostowania, bo nie można zostawić tego bez komentarzy. Po pierwsze, zgoda co do sondaży, one rzeczywiście najlepszym sondażem zawsze są wybory, a wszystko inne są tylko, i tu myślę bez względu
wiem,
na przynależność
polityczną. Tylko zawsze chwalą się sondażami, gdy są korzystne dla
oczywiście
nich. I
my zawsze z pokorą podchodzimy
to,
do sondaży, poczekajmy na wybory, one ostatecznie rozstrzygną. Po drugie, takie dziwne podejście Platformy do spraw budżetu unijnego, bo gdy podobne cięcia na podobnym poziomie procentowym dotyczą Niemcy, to już jakoś państwo nie mówią o tym, że przyszły budżet w ogóle będzie mniej pieniędzy przeznaczał na środki regionalne i na przykład Niemcy odczują to jeszcze bardziej niż Polska. Nie mówicie, że dlatego, że kanclerz Merkel tam rządzi, to dlatego będą większe cięcia. No i pojawia się dodatkowe pytanie, czy skoro akurat ktoś inny niż Platforma Obywatelska będzie przy władzy, to Platforma Obywatelska nie wykorzysta swoich wpływów w Komisji Europejskiej czy w Parlamencie Europejskim do tego, aby Polska, bez względu na to, jaki będzie rząd, miała więcej środków. Bo wy podchodzicie do tego w ten sposób. Jak będzie rządził PiS, to my doprowadzimy do tego, żeby było jak najmniej środków. A nie powinniście popatrzeć na to w ten sposób. Polska, bez względu na to, kto rządzi, zasługuje na to, aby w tym wypadku wszystkie ugrupowania działały na rzecz jak najlepszego budżetu europejskiego dla Polski. Ale ostatni element. Ja nie rozczulałem się nad panią Lubnauer, tylko mówiłem o realiach politycznych, jak wygląda sojusz z Platformą, jakie są tego konsekwencje. Biedroń na przykład, działacze SLD i częściowo słyszę PSL-u, także po ostatnich wydarzeniach i o tym, co się dzieje z Koalicją Obywatelską, poważnie zastanawiają się, co z tym robić. Natomiast to oni podejmą decyzję, my jako Prawo i Sprawiedliwość nie mamy na to żadnego wpływu.
Jerzy Leszczyński, wy chyba jako PSL nie obawiacie się, że nowe ugrupowanie Roberta Biedronia wam głosy akurat odbierze. Macie stały elektorat.
Myślę, że nie, to jest inny elektorat, ale nawiązując do ostatnich słów pana posła, to przypomnijmy, że jak rządziło poprzednio Prawo i Sprawiedliwość, to Samoobrona i drugie ugrupowanie
LPR
no, to praktycznie przestało istnieć. Także to duże partie tak samo praktykują. Natomiast ja...
Ale Platforma PSL-u nie pożarła przez 8 lat wspólnych no rządów i PSL ma się dobrze.
W sejmikach cały czas jest...
Rządził i z SLD, także w różnych konfiguracjach.
Także PSL akurat, no niezależnie kto robi ten sondaż, widzimy, że jest tendencja wzrostowa, że to zaufanie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas wzrasta. To wynika między innymi, myślę, dlatego, że no nawołujemy do tego, żeby zaprzestać, tak już wcześniej mówiłem, tej wojny polsko-polskiej, a rzeczywiście tam, gdzie są konkretne, dobre propozycje i dla rozwoju i gospodarczego, i społecznego, to realizować. Chcemy swoje propozycje też, żeby były uwzględniane, ale tak jak mówiłem, no, trudno to czasem wychodzi. Także ta też rozszerzamy swój elektorat nie tylko o wieś, bo te problemy na wsi rzeczywiście, chociażby dzisiaj, są i w rolnictwie szczególnie, ale też widzimy, że coraz większe zaufanie mamy też i w elektoracie większych, w średnich i większych miastach i wychodzimy i do przedsiębiorców i do innych grup społecznych. Także jeżeli chodzi o wybory do Europarlamentu, rozmawiamy, myślę, że będzie pewnie szeroka lista, koalicja w tym zakresie. Natomiast do Sejmu myślę, że jest trochę czasu, jeszcze czas pokaże, w jakim układzie. Do tej pory udawało nam się z różnym oczywiście skutkiem kandydować samodzielnie i to chcemy zachować własną tożsamość, chcemy być tym też głosem centrum, konserwatywno-chrześcijańskim, ludowym. Także to jest dla nas bardzo ważne.
Bo rzeczywiście, niektóre sondaże już pokazywały, różne sondaże, które były robione wcześniej, że jesteście poza parlamentem polskim, że nie przekraczacie tego progu 5%, ale w ostatnich tych sondażach rzeczywiście jest już ta tendencja wzrostowa. Przynajmniej te 5% zawsze jest przekroczone.
Tak, tak jak powiedziałem, myślę, że też duża zasługa jest też naszego lidera. Myślę, że prezes Kosiniak-Kamysz też robi, tak kolokwialnie mówiąc, dobrą robotę. Różne propozycje, które ostatnio też, myślę, o tym będziemy rozmawiać, też skłaniają do tego, że chcemy przede wszystkim łączyć, a nie dzielić.
No to właśnie. Przejdziemy płynnie do tego tematu, a dokładnie do akcji Znak Pokoju. Szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zainicjował na Twitterze akcję mającą na celu złagodzenie języka debaty publicznej i nawiązanie porozumienia ponad podziałami. Na czym ta akcja polega? Należy wskazać 3 osoby, którym chcemy uścisnąć dłoń. Następnie, kiedy uda się nam uścisnąć im dłoń, zdjęcie ukazujące tę sytuację należy opublikować w internecie z hashtagiem Znak Pokoju. A 3. krok, każdy, kogo przekonamy, ma wskazać kolejne 3 osoby. Tak tłumaczy szef PSL-u. Dla niektórych może to być zbyt skomplikowane, ale czy warto taką akcję, między innymi po wydarzeniach w Gdańsku, promować?
Oczywiście, że jest potrzebna rezygnacja z języka nienawiści. Potrzebna jest zmiana tonu, zwłaszcza telewizji publicznej. Muszę tu niestety pani redaktor to powiedzieć, chociaż...
My jesteśmy w Polskim Radiu Białystok niezależną spółką.
Nie mam żadnych zastrzeżeń do Radia Białystok. Od lat dziennikarze Radia Białystok trzymają odpowiednio wysoki poziom i obiektywizm. Natomiast jeżeli chodzi o to, o co pani pyta, o przekazanie znaku pokoju, ja nie mam z tym problemu, żeby uścisnąć dłoń politykom PiS-u. To zresztą wielokrotnie się zdarza, bo często uczestniczymy w tych samych uroczystościach, w tych samych nabożeństwach rocznicowych i ja nie mam żadnych problemów, żeby w imię, no, że tak powiem, wartości chrześcijańskich, które wyznajemy, przekazać bliźniemu, nawet jeżeli z nim się różnię, nie zgadzam, nawet jesteśmy w sporze politycznym, to przede wszystkim jesteśmy ludźmi i uściśnięcie dłoni i przekazanie znaku pokoju jest jak najbardziej czymś pozytywnym i wypływającym z naszej kultury, z naszej wiary, z naszej tradycji.
Dariusz Pędkowski.
Miło słyszeć takie słowa. Szkoda, że pan Schetyna czy Sikorski, nazywając nas watachą, szarańczą czy oszołomami, tego nie pamiętali kilka lat temu czy kilka miesięcy
szkoda,
temu.
Szkoda, że prezes nadzieję, Kaczyński mówił o zdradzieckich mordach.
Mam nadzieję, że rzeczywiście język debaty publicznej ulegnie ukulturalnieniu, tak to nazwijmy. Różnimy się politycznie, mamy inne poglądy, pomysły na to, jak zarządzać Polską czy województwem. I to w polityce akurat nie dziwi, jest czymś naturalnym. Na całym świecie się tak dzieje, że partie polityczne konkurują ze sobą na programy, rozwiązania polityczne. Natomiast powinniśmy starać się unikać wrogości. Jesteśmy przeciwnikami, a nie wrogami politycznymi i tak powinno funkcjonować. Nie wiem, czy ta akcja akurat zmieni język debaty, bo mógłbym podawać setki przykładów niektórych stacji telewizyjnych, także z obcym kapitałem i mediów drukowanych czy internetowych, gdzie fala nienawiści wobec akurat mego ugrupowania rozlewa się szeroką rzeką czy szerokim korytem. Oby się to zmieniło. Jeżeli ta akcja miałaby w czymś pomóc, nie mam nic przeciwko.
Jerzy Leszczyński.
Oczywiście prezes inicjującą akcję też mówił, że nie jest przekonany, że to pozwoli rzeczywiście przynajmniej zmniejszyć, usunąć tą mowę nienawiści z życia szczególnie politycznego, to myślę, że to, w to nie wierzymy, ale powinniśmy zacząć przede wszystkim od siebie, każdy z nas i tak jak tutaj siedzimy w studio, też myślę, że nie mamy problemów, żeby sobie rękę podać, mimo różnicy zdań i proponuję, żebyśmy to zrobili, także panie pośle, jeżeli można po programie...
Ale myślę, się witamy, żegnamy, podajemy sobie ręce i ja tu nie widzę
programem.
Nie widzę jakiegoś programu. Akurat staramy się rozmawiać, mówiąc o swoich poglądach politycznych, pomysłach na Polskę, a nie wyzywamy się. To chyba jest widoczne, czy słyszalne może w tym słowie.
Akcja Znak Pokoju. Wskazujemy trzy osoby, którym chcemy uścisnąć dłoń. To ja na zakończenie gier politycznych dziś pozwolę sobie to zrobić. Dziękując za udział w dyskusji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Podajemy sobie dłoń, może państwo nie widzą. Szef Białostockiej Platformy Obywatelskiej, zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz i radny sejmiku województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, Polskie Stronnictwo Ludowe. My tego nie dokumentujemy w internecie, ale oczywiście gry polityczne już za chwilę na www.radiobiałystok.pl będą. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Edyta Wołosik.